studiu Radia Łódź jest nasz pierwszy gość, profesor Jarosław Płóciennik z Uniwersytetu Łódzkiego, kulturoznawca, kognitywista, publicysta, bloger, dziennikarz obywatelski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, będziemy rozmawiać o muminkach. To może być trochę zaskakujące. O muminkach jako fenomenie kulturowym, o muminkach, które mają zbawiać świat. Jeszcze fenomen kulturowy to jeszcze, ale to zbawianie świata, no ja jestem bardzo ciekawa, jakim torem uda nam się przejść w tej rozmowie.
Sam jestem zaskoczony, że zainteresowałem się muminkami, bo zbawieniem to chyba każdy się z nas interesuje, bo zbawienie można rozumieć oczywiście teologicznie w znaczeniu takim, jakim zazwyczaj się rozumie zbawiać, w sensie wybawiać, ale można też etymologicznie rozumieć to bardzo konkretnie, jako ratować z opresji, wyzwalać na przykład. I wtedy zbawienie jest jak najbardziej zrozumiałe w kontekście muminków, które dotyczą bardzo często także wychodzenia z opresji różnego typu.
Ta książka to jest książka sprzed mniej więcej 100 lat, dobrze liczę?
Nie.
Nie?
Nie.
To będzie?
W 1945 roku wyszły pierwsze muminki, które nie miały jeszcze muminków w tytule. To są Małe Trole i Wielka Powódź. To jest 45. To było właśnie w czasie II wojny światowej dla Tove Jansson pocieszające, że mogła tworzyć te muminki.
Czyli autorka i ilustratorka, dodajmy, tej książki.
Tak, ona jest oczywiście poza tym bardzo wielomedialna, można powiedzieć, multimedialna, bo była córką rzeźbiarza, sama trochę rzeźbiła, malowała, ilustrowała, robiła komiksy przez bardzo długi czas, pisała powieści nie dla dzieci, pisała właśnie opowiadania dla dzieci, ilustrowała je, potem też ilustrowała różne wyroby, które powstawały obok. No, była nawet autorką piosenki, o czym mało kto słyszał w Polsce.
Ja też nie słyszałam.
A jak się Szweda zapyta przeciętnego, tak w wieku moim, czyli już dojrzałym, no to zapyta się o piosenkę Tove Jansson, piosenkę jesienną, Höst, Wisa, to na pewno potrafi zanucić.
O, no proszę bardzo. Czyli Tove Jansson to dla Szwedów, Finów, może Skandynawów w ogóle, ktoś taki jak dla nas, nie wiem, Brzechwa, Tuwim?
Nawet więcej, bo muminek ostatnio na przykład widziałem na skrzydłach samolotów fińskich. Ja wiem, że na przykład na polskich samolotach bardzo różne firmy się ogłaszają, natomiast zasadniczo na świecie nie ma takiej tendencji, żeby dać takie publicity na skrzydłach samolotu firmom. Więc wybrano akurat muminka jako symbol eksportowy jakby w Finlandii. Mimo że Szwedzi też mieliby powód do tego, żeby twierdzić, że to ich muminek, ale to tylko dlatego, że Tove Jansson była ze szwedzkiej mniejszości w Finlandii. Fińscy Szwedzi to jest szczególnego rodzaju mniejszość. Do dzisiaj w Finlandii wszystkie, to jest urzędowy język szwedzki, oprócz fińskiego. Finowie nie wszyscy mówią po szwedzku, mimo że są uczeni po szwedzku, ale no, Tove Jansson, z tego co wiem, nigdy do końca nie nauczyła się fińskiego płynnie. Na pewno znała, na pewno rozumiała, natomiast
pisała po szwedzku.
Pisała po szwedzku, tak. Tak. I pierwsze właśnie troller, to jest właśnie te pierwsze muminki, czyli małe trole. To jest bardzo ważna rzecz w Skandynawii. Ta wiara w krasnoludki, ale to nie są krasnoludki do końca. To znaczy, my sobie wyobrażamy, że to są krasnoludki, ale trole to jest coś bardziej zakorzenionego w takich, no, wierzeniach przedchrześcijańskich jeszcze, w duchy lasu trochę, które czasami bywają złośliwe też, czasami dobrotliwe. No te trolle właśnie w kulturze skandynawskiej czy nordyckiej, bo ja sobie całkiem niedawno zdałem sprawę, kiedy zacząłem się interesować muminkami, że Finlandia nie jest częścią Skandynawii. Mimo, że mówimy kraje skandynawskie i tak dalej, i tak dalej. Ja też tak mówiłem bardzo długo, ale to nie jest Skandynawia, bo to jest kontynent. Natomiast tylko północna część łączy się ze Skandynawią, czyli Laponia jakby jest częścią, która łączy się ze Skandynawią. Natomiast to jest kraj nordycki zdecydowanie, czyli wartości nordyckie tam można znaleźć w kulturze. A to, że to jest część kontynentu, to z tego wynikają różne kwestie, takie jak na przykład problem. Mówię problem, bo to był problem między innymi w genezie muminków. Problem Rosji i relacji z Rosją. Bo na okładce pierwszych muminków, czyli tych małych troli i wielkiej powodzi, były dwie postaci, które przypominają muminki, te dzisiejsze, chociaż to nie jest jeszcze do końca to samo. Te dwie postaci, one uciekają do lasu. Widać wyraźnie, że jest to taka, no można powiedzieć, dokument uchodźstwa z nad granicy rosyjskiej. Uciekali Finowie i docierali do różnych miejsc w Finlandii. I Tove Jansson musiała to widzieć, o tym mówią dokumenty i to musiało na nią robić, musiało jakoś wpłynąć. Tak. Tak, no i generalnie wojna to był dla niej, to była wielka trauma, bo jej ojciec był i jej jeden brat był bardzo mocno zaangażowany w wojnę. A wiadomo, że to była bardzo poważna, dzieląca Finów sprawa, opcja, no taka, no to była wojna domowa też w jakimś sensie. I w tym sensie to była dla niej trauma, bo to podzieliło w jakimś wymiarze jej rodzinę. Jeden brat był jeszcze za młody, chociaż już dojrzewający, matka i ojciec oraz drugi brat, którzy byli w wojsku, w jakimś sensie w mundurach. Brat, jest nawet taki portret rodziny. Ona stoi w środku, a dwóch braci gra w szachy. Jeden jest w mundurze. To jest właśnie z okresu II wojny światowej. I za tym bratem w mundurze stoi ojciec, natomiast za tym bratem bez munduru stoi matka. A Tove Jansson jest po środku.
No dobrze, ale mówi pan profesor obrazkowo, gdzieś tam to widać na tej okładce, tak? Tej pierwszej książki. Natomiast w treści też.
Tak, cała idea katastrof, które są obecne w świecie muminków. Powódź, kometa, która zagraża światu. To są lata 50. Mało kto dzisiaj pamięta, że wtedy właśnie zagrożeniem olbrzymim był wybuch bomby jądrowej. To była taka zimna wojna w latach 50. i 60. I wtedy ta groźba wybuchu bomby jądrowej, czy też właśnie nadchodzącej katastrofy związanej z kometami, to były powszechne lęki. No i jak człowiek te trzecie muminki, czyli kometa w Dolinie Muminków, no to jest, dzisiaj na przykład istnieje taka ilustracja w postaci filmu animowanego japońskiej produkcji, ilustrowana również piosenką Björk, innej skandynawskiej piosenkarki, znakomitej, ale też awangardowej i dość takiej manierycznej. Jak się słucha tego właśnie tej komety w wykonaniu Björk, no to ciarki przechodzą po plecach, bo to jest naprawdę groźba. To znaczy, to nie jest uspokajająca jakaś piosenka. Także te strachy, które istnieją w postaci na przykład buki, czy hatifnatów.
Właśnie, powinniśmy powiedzieć, kim była buka, bo to taka szczególna postać też.
No tak, no to jest od buki zionie zimnem. Do buki się nie sposób zbliżyć bez strachu, bo ona ma dziwne oczy i jest taką postacią zupełnie nieludzką. Muminki już nie są ludźmi, ale są, można powiedzieć, ludzkopodobne. Natomiast Buka jest już wyraźnie takim...
Z innego świata.
Z innego świata jakby, chociaż ciągle jest to związane ze światem zimy. Więc to nie jest królowa zimy, ale to jest właśnie ktoś taki, kto no, na przykład może mieć klejnot, który ukradła i której się boimy, bo to jest symbol zimna, nieprzystępności, ale w tym świecie muminków, wbrew pozorom, nawet Buka ma swoje miejsce. I nawet Hatifnatowie. Hatifnatowie to są takie bardzo dziwne ludziki. Mówię ludziki, bo trudno to inaczej nazwać, chociaż to wyrasta z ziemi, to coś, co przypomina trochę...
Tak, one bardziej są jakby przynależne naturze, mam wrażenie.
Tak, ale z drugiej strony właśnie nie do końca naturze, bo elektryczność z nich się wywodzi, prawda? Ma pani redaktor rację, że one wyrastają z ziemi, ale można się poparzyć elektrycznością od nich.
Żywią się tą elektrycznością.
Czy jakby promieniują wprost, tak? To znaczy jakby jest to, kiedy wprowadzają się w pewnym momencie do muminków, no to jest niebezpiecznie przebywać w tym domu, a nawet one mają swoje miejsce. Mówi się, że Hatifnatowie to jest taki odprysk trochę tych czasów, kiedy... Ale to jest oczywiście geneza psychologiczna. Ona nie jest konieczna, żeby zrozumieć Hatifnatów i żeby czuć przyjemność w tych kontekstach, że ratujemy się przed Hatifnatami i niekoniecznie wyprawiamy się na wyspy, gdzie mieszkają Hatifnatowie, bo Hatifnatowie gdzieś tam mieszkają i tylko
chociaż
czasami...
Chociaż tatuś poszukuje tak, akurat. Coś go inspiruje.
Właśnie ten tatuś poszukujący Hatifnatów, czy też idący za Hatifnatami i podróżujący przez morza z Hatifnatami, to jest, tatuś Muminka, to jest odprysk ojca Tuve Jansson, który uwielbiał wspominać swoje przygody jako żołnierza z kolegami z wojska. I z kolegami z wojska właśnie no, spotykali się często. Tuve Jansson słyszała te pieśni wojskowe, wspominanie różnych przygód wojennych i tak dalej, więc one się jakoś kojarzą z wojną właśnie, ci Hatifnatowie. I przygodą, owszem, dla takich jak tatuś Muminka, który jest taką postacią ambiwalentną, bo z jednej strony oczywiście jest tatusiem, no ale z drugiej strony on czasami no, jest takim, no, w komiksie, który niekoniecznie jest dla dzieci, w komiksie wprost jest pokazany na przykład jak leży na drzewie i popija whisky. Co jest już nie do końca może wyobrażalne
tak,
jako komiks dla dzieci, prawda?
Tak.
Także sytuacja jest
no dobrze,
taka,
ale on podąża za tymi postaciami i właściwie doznaje rozczarowania. No nie jest to, czego szukał.
No tak, ale z drugiej strony są to przygody, o których może opowiadać. Prawda? To jest rzecz, która...
Nie odnajduje celu może w tych poszukiwaniach tak do końca.
Czy do końca nie odnajduje, to nie wiem. Natomiast jego naturą jest podróż w nieznane i szukanie przygód. To jest niewątpliwe.
No bo męska rzecz być daleko,
no
a
właśnie,
kobiecą wiernie
tak. No właśnie.
I to się bardzo dobrze sprawdza tutaj.
Bardzo to jest taka, no taka właśnie schematyczna, dość schematyczny podział, bo jak patrzeć na ilustracje już nawet i na to, jak funkcjonują rekwizyty, no to rekwizytem tatusia Muminka jest ten kapelusz, a rekwizytem mamusi Muminka jest torba.
Torba też.
Magiczna torba, z której ona wykłada co rusz jakieś na przykład leki czy dżem. Ni stąd, ni zowąd.
Ma wszystko po prostu.
Ma wszystko pod ręką w tej torbie.
Wszystko,
prawda?
Co potrzebne.
To jest schematyczny podział, no bo w tamtych czasach jakby te podziały płci były bardzo mocno osadzone w tradycyjnych wyobrażeniach protestanckiego społeczeństwa fińskiego, w których no, postaci takie jak na przykład matka, która jest pierwowzorem mamusi Muminka w jakimś sensie, matka Tove Jansson nie była taką postacią, można powiedzieć, typowo jakąś stereotypowo kobiecą, w znaczeniu takim, że tylko ciepło, tylko łagodność i tak dalej, i tak dalej. Ona była harcerką, bardzo mocno taką...
Czyli taka twarda kobieta.
Twarda kobieta, bardzo, bardzo, tak.
No to
tak.
Nie, to mamusia Muminka nie robi
mamusia
takiego
Muminka
wrażenia.
Nie jest taka. Nie,
tak. Ona jest tak wzorcowo ciepła.
Tak, tak, tak. Mało, ale jest też bardzo charakterystycznie, na przykład, kiedy Muminki wychodzą, mówią, idziemy nad morze.
To ona nie mówi nie.
Ona mówi tylko...
Przeciwnie, ona zachęca
ubierzcie
do
tego. Się, tylko ubierzcie tak. się ciepło i weźcie kanapki.
Mało tego, ja bym nawet powiedziała, że ona w jakiś sposób zachęca, czyli oswaja się z tym, że te dzieci kiedyś będą musiały odejść. Coś takiego, o czym też w psychologii mówi się, że to jest ważne, żeby rodzice pozwalali dzieciom się oddalać. Ona nie tylko pozwala, ale ona wręcz namawia. Jest za gorąco, jedźcie na tydzień do jaskini.
Sama nawet też w pewnym momencie wyjeżdża z tatusiem Muminka do groty, zostawiając w jakimś sensie dzieci, czy też dzieci, nie dzieci, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa w Dolinie Muminków, że tam nie ma ostrego podziału na dorosłych i dzieci, że coś wolno dzieciom, a coś wolno tylko dorosłym. Tam nie ma czegoś takiego. To jest świat po prostu autonomicznych postaci. Owszem, no jest tatuś i mamusia, czyli Mumin mama i Mumin papa, ale to nie jest do końca tak, że to są jakieś takie podziały typu właśnie dzieci, ryby głosu nie mają, jak mówi takie przysłowie polskie, bardzo niedobre, tak? że jakby nie można się odzywać przy dorosłych i tak dalej. Nie, to jakby świat Muminków to jest świat równych podmiotów i w tym sensie właśnie nie ma podziału na dzieci i dorosłych i dzieci mają tam bardzo dużo prawa. To jest jeden z takich symboli, już można powiedzieć, etapów. Bardzo ciekawe, że w tym samym czasie w Szwecji Astrid Lindgren wydawała książkę o Pipi Pończoszance. To już jest postać rewolucyjna dla całej kultury szwedzkiej.
To jest taka mała dorosła z Korei.
To jest mała dorosła, ale to jest nadal dziecko, które jakby stawia na swoim. Mało tego, jest cudownym dzieckiem, bo podnosi konie i tak dalej. I to dziewczyna, prawda? Więc to jest ewidentne, że te dwa dzieła, jeśli uznać, że cykl o Muminkach, ten 9 czy 10-odcinkowy, bo jeszcze jest Kto pocieszy Maciubka, bez Muminka, no ale to jest nadal w tej opcji doliny. Więc to jest, jeżeli uznać, że to jest jedno dzieło, no to dzieło rozciągnięte w czasie, ale tak czy owak to wynika z tej samej fali kulturowej, co Pipi Pończoszanka.
Czyli bez takiego oczywistego podziału na dorosłych i dzieci właśnie.
Tak, to znaczy upodmiotowienia dziecięcości. A to z kolei jest, tak z punktu widzenia historii kultury, jak ja się temu przyglądam, no to jest wyraźnie taka, była w XIX wieku myślicielka szwedzka Ellen Key, pisana przez Y na końcu. I ta Ellen Key, która po angielsku powinno się Key, ale to jest po szwedzku, więc nie będę tutaj wymyślał. Więc Ellen Key napisała Age of Child po angielsku, po szwedzku to inaczej brzmi, natomiast po polsku jest to wiek dziecka. Ona uważała, że wiek XX, który nadchodzi, będzie wiekiem dziecka. I to się wszystko sprawdziło. To znaczy jakby to... Ona oczywiście była bardzo mocno wpłynęła na to i ja nie robiłem badań jakichś rozciągniętych mocno na ten temat, ale myślę, że nasz Korczak z Maciusiem, królem Maciusiem I, to jest bardzo dobry przykład takiego wpływu tej myśli właśnie, że jakby dziecko ma prawa, to jest król Maciuś, a nie król Maciej. Więc to dziecko właśnie, które jest takim w centrum uwagi, które ma swoje emocje, ma swój rozum.
I jest człowiekiem, małym, ale pełnoprawnym człowiekiem.
Tak. I to są właśnie Muminki, moim zdaniem, bo to jest tam. I wszystkie inne postaci. No, mała Mi, która jest mała, ale jest małą mi, no to jest taką pipi pończoszanką, ale z drugiej strony na przykład, no tam jest olbrzymi akcent na tym, że każdy ma prawo być
sobą,
aż
bez
nawet,
względu
nawet
na to,
do gniewu.
Tak, tak, tak.
Każdy
właśnie
ma prawo do gniewu.
Jak bardzo jesteśmy agresywni, wściekli cały świat, mamy prawo to powiedzieć.
Jeżeli małą mi byśmy potraktowali jako małą dziewczynkę, no to mała dziewczynka jest karcona za różne objawy gniewu.
No właśnie, prawda? Małej mi nikt nie karci.
Małej mi nikt nie karci. Tam w ogóle nie ma kar w znaczeniu takim, a już nie mówiąc o tym, że nie ma kar cielesnych, prawda? No bo
nie, jest tylko doświadczenie właściwie.
Każdy doświadcza złych rzeczy, owszem, ale to się sam uczy na własnym doświadczeniu jakby, prawda? I nie ma... Owszem, jest taki wątek oczywiście paszczaki. Tutaj Olga Tokarczuk bardzo dużo pisała o osobowościach różnych w kontekście archetypów Junga. W latach 90. Olga Tokarczuk pisała o muminkach. Mało kto może słyszał o tym, ale właśnie Olga Tokarczuk o tym pisała. I
to prawda.
I jakby sprawa jest tego typu, że w tych rozważaniach tam jest o tym, że każdy może się identyfikować z różnymi postaciami z muminków. No i każdy, jak zapytany ten, kto czytał muminki, jak zapyta się go, a kim chciałbyś być z muminków, no to każdy powie, a ja chciałbym być włóczykijem i tak dalej. No więc ja też chciałbym być włóczykijem, bo włóczykij to jest uosobienie wolności, uosobienie takiego wolnego ducha.
A paszczak wręcz przeciwnie.
A paszczak wręcz
przeciwnie. Musi założyć maskę.
Tak. Mało tego, paszczak jest tym, który zakazuje, prawda? Zakazuje, na przykład jest mnóstwo zakazów w parku niby rozrywki w Luna Parku, który pilnował jest przez paszczaka. No i muminek razem z Ryjkiem no, trafiają do więzienia, trafiają do klatki za to, że zlikwidowali wszystkie napisy zakazuje się. Mhm. Ja tak na dobrą sprawę jako naukowiec jestem uosobieniem paszczaka. Tak? To znaczy człowieka, który kategoryzuje, który zbiera, który chce segregować, który mówi, nie wolno tak rozumować i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście chciałbym się identyfikować z włóczykijem, ale w gruncie rzeczy jestem prawdopodobnie uosobieniem paszczaka. No, każdy z nas, jeśli uznać psychologię osobowości za jakiś tam wyznacznik, no to każdy z nas bywa różnymi osobami, prawda? To znaczy nie ma czegoś takiego jak tożsamość jedna przez całe życie, nie ma czegoś takiego jak sztywna tożsamość. Więc tutaj no, uczymy się samych siebie, można powiedzieć. I to jest też bardzo ważna nauka, która wypływa trochę z muminków. Tak. Jeśli uznać, że różne osoby występujące w muminkach są nami samymi, no to w tym momencie rzeczywiście ta teza Olgi Tokarczuk wydaje mi się sensowna w tym znaczeniu, że faktycznie no, każdy z nas jest taką małą mi, każdy z nas jest paszczakiem, każdy z nas jest włóczykiem.
Każdą z tych postaci po trochu.
Po trochu, tak.
To może dlatego stąd jest ta akceptacja w muminkach, właściwie dla każdego. Dla każdego
tak,
jest miejsce przecież.
Tak, i też jest w jakimś sensie taka autoironia bardzo ważna. I to jest coś, co jest bardzo istotne, że no jest na przykład postać czarnoksiężnika. Czarnoksiężnik pojawia się już w bardzo wczesnej Dolinie Muminków. I w Dolinie Muminków czarnoksiężnik jest taką postacią straszną trochę, bo ma czerwone oczy, jakby pojawia się z kosmosu, na czarnej pumie, więc czarnoksiężnik, no, czarna puma, jakiś, ale z drugiej strony oczywiście jest troszkę taki ironiczny, bo ma kapelusz zaczarowany, z którego mogą się pojawiać różne zaczarowane przedmioty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ważne jest też to, że spełnia życzenia innych i trochę się go można bać, ale z drugiej strony i pada tam takie zdanie w pewnym momencie, które jest też na Muzeum Muminków w Tampere, na ścianie, wytatuowane niejako takimi wielkimi literami. Ten, kto zjada naleśniki z drzemem, nie może być taki strasznie straszny. I to jest zdanie, które pada w odniesieniu do czarnoksiężnika właśnie, prawda? I to jest coś, co mnie rozczula i wydaje mi się, że nie tylko mnie, że właśnie jest to takie przesłanie normalności, takiej akceptacji, takiej zwykłości, zwykłych czasami drobnych ludzkich przywar. Mhm. To, że jesteśmy łasuchami na przykład. To, że uwielbiamy słodycze. Przecież w tych pierwszych małych trolach i powodzi, i wielkiej powodzi, no to tam głównie tym, czym się pociesza te muminki, są słodycze. Mhm. Co z punktu widzenia dietetyki oczywiście nie jest niczym dobrym, bo ale każdy z nas wie, że my możemy sami na przykład nie zjadać dużo słodyczy, bo wiemy, że to jest niezdrowe, ale jak przyjdzie dziecko, no to przecież coś musi mieć z dzieciństwa, nie?
No tak.
Więc mamy taką tolerancję dla takich właśnie drobnych słabości, łasuchostwa i tak dalej. I to jest coś, co jest takie ludzkie bardzo i wydaje mi się, że zresztą...
Albo może zwróćmy uwagę, może to nie jest kwestia tylko słodyczy, ale tego, że każdy z nas pod tą warstwą jakąś trudną, nawet jeśli mówimy, że czarnoksiężnik, może jakaś postać negatywna, to jednak jest ta warstwa, w której możemy znaleźć coś dobrego, tak?
Dokładnie,
możemy
tak.
Lekko, prostym językiem poszukać głębi.
To jest świetny przykład, żeby pokazać, że świat jest
bardziej
pełny odcieni szarości. Mm-hmm. Że nie ma czerni i bieli, takiej jednoznacznej. Nawet buka, mimo że jest straszna, mimo że jest zimna i tak
musi
dalej.
Musi mieć swoje miejsce.
Musi mieć swoje miejsce i ona podchodzi pod dom. Podchodzi pod dom i jakby jest tolerowana w pewnym sensie. No i to jest coś, co...
Może ten niepokój też jest nam potrzebny, taki delikatny strach w życiu.
Znaczy on jest nieunikniony.
Jest nieunikniony, więc musi mieć swoje miejsce w tym takim mikrokosmosie, o którym mówimy, myśląc właśnie o muminkach. No to jest taki świat mikro.
To jest właśnie świetne w tym świecie, że w odróżnieniu do takich postaci, bo zastanawiając się na przykład nad porównaniem do bardzo w jednym czasie powstających Kaczora Donalda na przykład. Mhm. Tym też się karmi dzieci przecież. Kaczor Donald, myszka Miki. Ilość tam gwałtowności jest nieporównywalna do tego, co można znaleźć w muminkach. W muminkach takiej gwałtowności nie ma. Nawet montaż w semaforze tej produkcji, bo może słuchacze nie zdają sobie sprawy z tego, że muminki to jest postać ludzka z tego względu, że Tove Jansson w 1978 roku odwiedziła Łódź po to, żeby zaakceptować osobiście produkcję polsko-austriacką Semafora, słynnego studia animacji małych form w Łodzi. I ta produkcja jest kompletnie pozbawiona jakichś takich szybkich ruchów, szybkiego montażu. To jest spokojny montaż, czasami straszny, bo są ostatnio dzięki Muzeum Kinematografii mogłem obejrzeć kilka odcinków, mam nadzieję na jeszcze. Ukłaniam się tutaj oczywiście pani dyrektor muzeum, która mnie wpuściła. Więc to jest sprawa ewidentna, że tam są straszne rzeczy, jak na przykład wilki się w pewnym momencie pojawiają. I to jest właśnie to, że pojawia się zło, które jest nieuniknione w świecie. Kometa, powódź. W tle oczywiście to może być także wojna. Ale to jest rzecz, z którą trzeba sobie poradzić. Pani redaktor wspomniała o skandynawskich i nordyckich wartościach. I tutaj jest ewidentne, że Tove Jansson, ona przez długie, długie lata, całe dekady spędzała większość roku na wyspie właściwie bezludnej, malutkiej wyspie na archipelagu w Zatoce.
O, to częsty motyw z tej książki.
Tak. I ona spędzała na tym razem ze swoją przyjaciółką i spędzała na tej wyspie w chałupie, która nie miała prądu, nie miała wody bieżącej. Trzeba wszystko było dowozić tam. Więc wszyscy sobie wyobrażamy, no Tove Jansson po takich produkcjach właśnie jak Muminki, ona miała kontrakt z wieloma dziennikarzami.
No było ją stać na lepsze warunki,
było ją stać na wielkie warunki, ale nie. Ona w tej surowej chatce, pozbawionej wygód, ona się czuła szczęśliwa. I to jest taka swoistość też pojęcia na przykład fińskiego sisu. Mało kto może, chociaż ostatnio jest taki film Sisu też fińskiej produkcji. Nie polecam za bardzo, bo to jest nie dla dzieci zdecydowanie. Dla dorosłych zdecydowanie film, ale o wojnie i mnóstwo okropieństw tam jest i tak dalej. Ale Sisu to jest wartość fińska znalezienia się w każdych okolicznościach i przeżycia wbrew wszystkiemu. Sisu między innymi widać w tym, że Finowie po wyjściu z sauny wskakują do przerębla na przykład. Prawda? I taki hart ducha to jest właśnie to Sisu. Taki element właśnie czegoś takiego widać w Muminkach. To znaczy pomimo powodzi, pomimo strachu przed kometą, pomimo strasznego czarnoksiężnika, można ze wszystkiego wyjść jakby z całą z opresji. I w tym sensie jest to o wybawieniu, zbawieniu świata, że jest to pocieszenie, oczywiście fikcyjne, bo to jest świat fikcyjny, ale z odpryskami bardzo znaczącymi realizmu. Czego nie można na przykład widzieć w Disneyu, bo tam ten realizm jest ograniczony.
No nie, tam nie można mówić o realizmie, rzeczywiście. Czyli pojawia nam się trochę motyw tego, żeby się wzmocnić. Mimo wszystko to jest taki motyw, potrzeba odcięcia się troszeczkę czasem od pewnych spraw, potrzeba przetrenowania woli, to jest ten motyw gdzieś odosobnienia. Bardzo mocne motywy takich różnych naszych psychologicznych problemów, bo mamy na przykład tutaj jakiś sposób na neurotyczne lęki, tak? Mamy sposób na jakąś paniczną nieśmiałość. To wszystko jest pokazane oczywiście w jakiś inny sposób. Ta nieśmiałość to jest dziewczynka, której nie widać, którą dopiero my właściwie opiekując się nią w sposób właściwy, pokazując pełną akceptację.
Staje się widzialna.
Ona staje się widzialna po kawałku.
No właśnie, tak. To jest właśnie bardzo mocno opisane przez Olgę Tokarczuk. Właśnie, że my poprzez swoją uwagę
oswajamy
tego kogoś i dajemy mu szansę być w ogóle. Bo często traktujemy kogoś jak przysłowiowe powietrze, a tutaj potrzebna jest uwaga, potrzebna jest miłość. Potrzebna jest tolerancja, ale myślę, że tolerancja to jest za słabe. To znaczy, tu jest wprost, jest ta piosenka, o której mówiłem, Hestwisa, czyli piosenka jesienna. Tam jest taki piękny refren. Szynda dej at elska, i to się powtarza. Szynda dej at elska po szwedzku oznacza śpiesz się kochać. Mamy jesień, generalnie jest melancholia, ale spiesz się kochać. I to jest przesłanie Tove Jansson w całości właściwie jej tej takiej muminkowej twórczości. Ja myślę, że to jest znakomita sprawa, no bo to jest przesłanie, które jest uniwersalne i jakby to śpiesz się kochać i ten rubin, który już pojawia się w pewnym momencie jako symbol miłości właśnie, jakoś, którego się poszukuje. Ten czarnoksiężnik, on jeździ po świecie na tej czarnej pumie w poszukiwaniu wielkiego rubinu. Ten wielki rubin jest, mówi się, symbolem właśnie tej miłości. I on wszystko jest w stanie oddać za wielki rubin. Nawet ten straszny czarnoksiężnik z czerwonymi oczami na czarnej pumie, nawet on poszukuje miłości. Więc tutaj mamy przesłanie naprawdę takie filifionka. Pani redaktor powiedziała o tej neurozie, o tym. Filifionka to jest typowa neurotyczka, która wszędzie wietrzy katastrofy. Będzie źle, będzie niedobrze, będzie katastrofa. Kometa uderzy, ale ona jest tolerowana oczywiście i ona jest w tym świecie, bo tacy ludzie są. Ludzie czasami po prostu mają takie katastroficzne, nad wyraz częste myśli. Nawet ona jest w jakimś sensie przytulana przez Tuwę Jansson i ma miejsce w tym świecie bardzo, bardzo istotna. Piżmowiec, który nie jest dobrym tłumaczeniem, czy piżmak tego słowa po szwedzku, według znanej specjalistki od tłumaczeń też na polski z języka szwedzkiego, Hanny Dymel-Trzebiatowskiej, to nie jest dobry przypadek. No ale on jest filozofem, który uwielbia się wylegiwać. To też jest takie bardzo, bardzo ludzkie. On też nie ma pozytywnej filozofii i to, że jest taką postacią no nie do końca przypominającą człowieka w odróżnieniu od muminka, no to w tym momencie sprawia, że my traktujemy go tak bardziej z dystansem, tę jego filozofię. Więc wydaje mi się, że to jest to przesłanie miłości, to jest przesłanie nie tylko piosenki jesiennej, która ma związek z jesienią Muminka, bo w jesieni w Dolinie Muminków Muminki odpływają, reszta postaci zostaje na ganku i patrzy i czeka na przyjazd i się nie doczeka nigdy. I to jest zamknięcie całego cyklu. Potem jest, kto pocieszy Maciubka. To jest konfrontacja ze śmiercią. Nie obawiajmy się powiedzieć tego wprost, bo to, że one odpływają, to jest tylko metafora. One znikają z tego świata po prostu. Nie ma ich. Tak jak wiewiórka w pewnym momencie, która usypia. I to jest rzecz, która też jest fenomenalna moim zdaniem. To znaczy z jednej strony miłość, a z drugiej strony pogodzenie się z elementarzem życia. Żyjemy i umieramy.
No to tak metaforycznie w takim razie zakończymy. Wszystkiego nie uda nam się powiedzieć. Niestety czas goni. Musimy zaprosić jeszcze na rozmowę z panem profesorem. To raz, gdyby kogoś temat zainteresował, to można będzie spotkać się w Muzeum Kinematografii. To szybciutko jeszcze.
Zapraszam serdecznie, tak, 24 o godzinie chyba 18, z tego co pamiętam, w Muzeum Kinematografii, dzięki gościnności. Właśnie tam będziemy rozmawiać o muminkach, bo jest też, powiem tutaj na marginesie, że jest też projekt obywatelski.
No właśnie, to jest ta druga zachęta.
Tak, tak jest, ja namawiam serdecznie. Muminek jest łódzki. Muminek, Helsinki, Muminki, Helsinki i Łódź to jest coś, co jest razem, bo Muminki powstały w 1978 roku w Łodzi w słynnym studiu Semafor. Tuwe Jansson była w Łodzi, są świadectwa, dostała order uśmiechu od polskich dzieci wtedy właśnie. O tym pisało ono w Przekroju, to była rewelacyjna wizyta.
Panie profesorze, ale tak. O co walczymy w tym budżecie obywatelskim, bo to w ogóle nie padło, a walczymy o pomnik.
O pomnik takiego małego muminka, taki pomniczek też jest przed w Tampere, przed Muzeum Muminków. Chodzi o to, żeby przed Ogrodem Botanicznym pojawił się muminek na szlaku bajkowej Łodzi, bo mamy szlak bajkowej Łodzi. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do Łodzi tylko po to, żeby przejść tym szlakiem, na przykład od Ferdynanda Wspaniałego, po kota Filemona, czy misia Uszatka. Do tych postaci powinien dołączyć muminek.
Jestem. No i taki apel.
Jestem orędownikiem tego pomysłu. To nie jest mój pomysł, nie mam nic wspólnego z pomysłodawcami, natomiast popieram to i będę głosował i mam też ze sobą taką reklamówkę tego, sam przygotowałem i namawiam do głosowania.
Zachęcamy w takim razie, łodzianie, to jest dobry moment, żeby oddać swój głos w budżecie obywatelskim Łodzi.
Ogólnołódzki projekt 70, numer 70.
Numer 70. Tak, zachęcamy w takim razie, polecamy. Myślę, że muminek powinien znaleźć swoje miejsce przed
ogrodem łódzkim botanicznym.
Ogrodem botanicznym. Tak jest. Bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Płóciennik z Uniwersytetu Łódzkiego, kulturoznawca, kognitywista, publicysta, bloger, dziennikarz obywatelski. Był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.